facet na luzie.
Facet na luzie, Sławomir Sieźniewski. Dzień dobry Państwu. Witamy w nowej niedzielnej audycji w Radiu Gdańsk. Audycji, do której zapraszam gości, z którymi rozmawiam sobie na luzie o męskich sprawach, pasjach, marzeniach, doświadczeniach, sukcesach, porażkach, samochodach, imprezach, kobietach, dzieciach, jednym słowem, o wszystkim, co ważne w życiu każdego faceta. Na stronie internetowej Radia Gdańsk można znaleźć pierwsze rozmowy, choćby z rockmanem Krzysztofem Jaryczewskim o wzlocie, upadku i powrocie na scenę, czy biznesmenem Piotrem Janukowiczem o butach, ich produkcji, sprzedaży, reklamie i projektowaniu. Dziś czas na kolejnego faceta na luzie. Jest już on w naszym studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
No to zacznijmy tradycyjnie od takiego krótkiego sondażu. Twój znak zodiaku?
Byk.
Samochód, który chciałbyś albo wspominasz z sentymentem?
Fiat 125P.
Dlaczego?
Nazywany czołgiem. Był to przeze mnie, ponieważ był to mój pierwszy samochód samodzielnie użytkowany, z którym wiązały się bardzo liczne przygody. Był to czas relaksu, wielu wyjazdów i wielu przygód związanych też z tym samochodem, awarii i różnych różnistych opowieści, które można byłoby tutaj na odrębną audycję
takie
przeznaczyć.
Czasy, a samochód z PRL-u pozostaje. Ideał kobiety.
Audrey Hepburn.
Idol muzyczny?
Trudne pytanie, bardzo trudne pytanie. I tutaj chyba wymieniając jedyną postać, może Polanka, którego słuchaliśmy. Tak?
No właśnie, ten Polanka był zupełnie nieprzypadkowy. Najlepszy koncert, w którym kiedykolwiek brałeś udział?
I brałem, i uczestniczyłem. Jeden z najlepszych, który pozostaje w mojej pamięci, to jest koncert Zaz w Gdyni w ramach Ladies Jazz Festival.
O, sam go robiłeś, ale to już zupełnie inna historia. Zawód wykonywany?
Promotor, animator kultury, organizator koncertów i festiwali.
Imię i nazwisko?
Piotr Łyszkiewicz.
Witamy cię, Piotrze, w naszej audycji.
Witam ponownie, witam Sławku.
Zaczynamy.
Tak jest. Słuchaliśmy tej właśnie piosenki na początku Diany Polanki. Wymieniłem go też po chwili zastanowienia jako ważną postać w moim życiu. A wszystko bierze się z tego powodu, że jako młody, bardzo młody człowiek, dwulatek, miałem już początki moich zainteresowań muzycznych, które przejawiały się tym, że w stercie płyt, które mój tata gdzieś tam przywiózł singli ze świata, tanio kupił, bo były bez naklejek i moim ulubionym utworem właśnie była Diana i rodzice bawili się w ten sposób, testowali, wrzucali taką tę kubkę tych płyt i chcieli, żebym wybrał, nie potrafiąc czytać jeszcze wtedy, tę jedyną i zawsze wybierałem właśnie Dianę Polanki i przyznam, że nie wiem, jak to się działo i nie byłem w stanie tego wyjaśnić, oni sami też nie. Natomiast tutaj jest taka klamra spinająca tę historię, bowiem ileś tam już lat później, jako dorosły człowiek, jako właśnie promotor, organizator, spotkałem Polankę.
I co, nie było rozczarowania?
Spotkałem Polankę i to była cała dłuższa historia związana z jego przyjazdem. Związane było to z takim programem telewizyjnym, który się nazywał Przebojowa Noc, który to program emitowany był w telewizji polskiej. I w każdym odcinku pojawiały się gwiazdy z różnych krajów. No i ja byłem odpowiedzialny za to, żeby te gwiazdy najpierw podpowiadać, które są do wyboru, a finalnie doprowadzać do tego, żeby się tu pojawiły. No i jedną z tych gwiazd był właśnie Polanka. Tu dużo różnych historii z tym, jak to się zdarzyło, ale w efekcie wylądował prywatnym odrzutowcem w Polsce. No i jadąc opowiadał mi historię, mijając Pałac Kultury, o tym, że zdarzyło się tak, że lecąc samolotem gdzieś na terenie Europy, podszedł do niego człowiek, było to jakoś chyba 60. rok czy coś koło tego. I podszedł tenże człowiek i powiedział: dzień dobry, jestem sekretarzem polskiego prezydenta, czyli wtedy pierwszego sekretarza Gomułki notabene. I mówi, ja tutaj w imieniu polskiej młodzieży chciałem zaprosić, żeby pan przyleciał do Polski i zagrał koncert. No, on mówi do mnie, wiesz, no, potraktowałem tę sytuację jako jakoś taki, nie wiem,
żart,
nie wiadomo co. No i ale siedział obok mój asystent, dał wizytówkę. No i po jakimś czasie pojawia się z polskiej ambasady telefon z pytaniem o terminy,
czy
o możliwości.
Czy
mniej więcej tak. I przyleciał do Polski i sala kongresowa wyprzedana, szaleństwo w ogóle pełne. Lucjan Kedryński miał zapowiadać tenże koncert. No i on relacjonuje mi, mówi, wiesz, jestem w hotelu i dowiaduję się, że prezydent Kennedy został zastrzelony. Ja przyjeżdżam do tej sali kongresowej, gdzie mam za chwilę wyjść i wychodzę i mówię ludziom cały we łzach, że ja nie mogę zagrać, bo zginął mój prezydent, został zamordowany. I mówię, że największym szokiem dla niego było to, że polska publiczność A była sama w emocjach takich właśnie współczująca mu, B nikt nie domagał się zwrotu za bilety i C, że poczuł nagle, że będąc niby w kraju bloku wschodniego, tu była inna energia. Czuł, że pozornie jest to kraj, który należy, a ludzie mieszkający w tym kraju, czyli Polacy, myślą zupełnie inaczej i mają bardzo dużą sympatię do Amerykanów. No i to był taki niezagrany koncert. Oczywiście opowiedziałem mu też historię o Dajanie i pozostajemy w kontakcie. Byłem później z nim na paru jego koncertach w różnych miejscach. Także Dajana jako dwulatek, spotkanie z Polemanką jako dorosły człowiek, no i właśnie ta historia o prezydencie Kennedy i o tym, co się wtedy zdarzyło.
No tak, ale to organizacja koncertów to był późniejszy etap twojej działalności, bo tak naprawdę chciałem cię zapytać o twój pierwszy biznes, to znaczy Saturator w Gdyni, gdzie można było pić popularną gruźliczankę z podwójnym sokiem.
A to bardzo fantastyczny czas, który niezwykle miło wspominam.
A liceum?
Nie, to były studia. To już studiowałem w Poznaniu.
Tak, to się kiedyś studiowało.
Była to amerykanistyka i znając język angielski, może tak przeskakuję. W każdym razie na Saturatorze pojawiły się postaci z bajek Disneya za sprawą moich przyjaciół, studentów ASP. Były napisy po angielsku i w innych językach na Saturatorze.
Pełny profesjonalizm.
I moim partnerem, wspólnikiem najpierw był mój kolega, który był studentem prawa. I żeby ten Saturator zaistniał, to musieliśmy całą przeprowadzić procedurę związaną praktycznie tak, jakbyśmy fabrykę budowali. I ten Saturator stał przy ówczesnym, to się nazywało Wzgórze Nowotki, obecnie Wzgórze Maksymiliana. I tam przy wyjściu z stacji kolejki właśnie postawiliśmy Saturator, który zresztą mogliśmy postawić, ponieważ Monopol miało Społem, miało saturatory gdzieś tam, które produkowali, a my gdzieś u takiego starszego pana w ogrodzie znaleźliśmy przedwojenny saturator, który pracując bardzo ciężko doprowadziliśmy do stanu używalności. Miał piękne z kryształowego szkła takie pojemniki na soki.
Pełen luksus.
Pełen luksus, czysta woda. Kolega, który miał wtryskarkę i na eksport produkował kubeczki, dał nam jednorazowe kubeczki, możliwość kupowania.
Kupowaliśmy to już nie był soki. Fajny saturator, jak to były jednorazowe kubeczki.
Były jednorazowe kubeczki, były też szklanki, ale ważny element był jeszcze i taki, że moim tym współuczestnikiem tego przedsięwzięcia w kolejnym roku był redaktor Tomasz Gawiński, znany zapewne wszystkim państwu, obecnie związany z Angorą i też bywający w Radiu Gdańsk, z którym to razem pracowaliśmy na dwa kraniki, sprzedając wodę sodową w czasie lata.
Robiło się na tym kasę?
To było bardzo interesujące finansowo przedsięwzięcie. Natomiast też bardzo ciężka praca. I co jest ciekawe, my oferowaliśmy jakościowo dobry produkt. Czyli woda była przebadana, były te kubeczki jednorazowe dla dzieci, które sobie tego życzyły. Były wreszcie prawdziwe soki, które wlewaliśmy. A na przeciwległym rogu stał taki saturator z warsu, który tam jakiś kisiel czy coś tam wkładali do środka. No i generalnie pod koniec pierwszego sezonu zrezygnowali. Stwierdzili przede wszystkim, wszystkim, czy najchętniej to chcieliby, żebyśmy przejęli ten ich biznes, ale przecież oczywiście tego nie mogliśmy robić. I w każdym razie Saturator pozostaje niesamowitą historią. Zresztą tam pracując poznałem drugiego sekretarza ambasady amerykańskiej, który okazało się, że był na wakacjach ze swoją rodziną, z żoną, z teściową. No i odezwał się takim łamanym polskim, ja mu odpowiedziałem po angielsku. No i w efekcie doszło do tego, że poprosił mnie o to, żeby oprowadzić ich po Gdańsku. No i był w głębokim szoku, bo powiedział, że on sądził, że wszyscy ci tacy wytatuowani panowie, którzy byli, to są jacyś kryminaliści czy więźniowie. I tymczasem był totalnie zdziwiony, że tutaj studenci sprzedają wodę sodową, jeszcze mówiący po angielsku i oprowadzający go po Gdańsku, gdzie ja sam dowiadywałem się wspaniałych rzeczy, bo jego teściowa była filologiem klasycznym i różnego rodzaju inskrypcje i napisy po łacinie, które
no, ale skoro to był taki świetny biznes, no to co się stało, że postanowiliście jednak zrezygnować?
To był sposób na dorobienie w czasie lata, żeby móc funkcjonować w pozostałym czasie jako studenci.
Zimą było trudniej.
Więc to był tylko wakacyjny biznes, można powiedzieć, po dwóch latach. Przestałem się tym zajmować i właśnie z nostalgią wspominamy to urządzenie, bo próbowaliśmy potem je zlokalizować wszyscy, gdzie kto może je ma, bo chcielibyśmy je nawet odkupić i odzyskać jako taką pamiątkę z przeszłości.
No właśnie, a tymczasem zaginęło. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, proszony jest o kontakt. Tak?
Saturator przedwojenny z dwoma kranikami mosiężnymi i być może jeszcze z wyblakłymi postaciami z bajek Disneya.
A czy to zaraz potem zaczęła się twoja przygoda z muzyką, z organizowaniem, z uczestniczeniem?
Nie do końca tak, bo początkowo pracowałem zaraz po skończeniu studiów w Akademii Morskiej, obecnym Uniwersytecie Morskim, gdzie przyszłych nawigatorów uczyłem języka angielskiego. Później pracowałem na ekonomii transportu Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie też ucząc języka, uczyłem też przy okazji marketingu, bo to był czas przemiany. Przychodziły podręczniki anglojęzyczne z ambasad, które w związku z tym, znając język, wykorzystywaliśmy do tego, żeby studenci dowiadywali się, że istnieje nie tylko ekonomia socjalizmu, ale również i prawdziwa. No i uczyliśmy się w związku z tym marketingu.
Widzą państwo, jak Piotr pięknie opowiada o tej karierze, promotor, język angielski i tak dalej, ale my znamy także inne ciemne strony jego życiorysu.
Facet na luzie.
I Piotr Łyszkiewicz w naszym studiu. Piotrze, niezły głos ma dziewczyna.
Tak, to Beth Hart. Właśnie wróciłem ze Szczecina wczoraj późnym wieczorem, gdzie dzień wcześniej odbył się organizowany przeze mnie koncert właśnie tejże artystki. Słyszeliśmy nagranie z jej najnowszej płyty wydanej w październiku, gdzie Slash pojawia się gościnnie. Beth Hart jest absolutnie niezwykłą postacią, taką współczesną Janis Joplin, o której mówi się, że tu nie ma pudru, nie ma pomady, nie ma plastiku, nie ma niczego takiego. Jest to prawdziwe granie, gdzie gdyby z jakiegoś powodu zgasły światła i zabrakło prądu, mogłaby spokojnie dokończyć koncert, śpiewając akustycznie i grając na gitarze. A zdarza się to bardzo rzadko współcześnie. Jest to artystka, która ma, można powiedzieć, swoich wyznawców, fanów jeżdżących za nią. Każdy koncert jest inny. We Wrocławiu byliśmy też wcześniej na koncercie, który organizowałem 9 grudnia. Ten był kolejny 13. W przyszłym roku widzimy się z nią 14 lipca na Torwarze w Warszawie. Artystka absolutnie niezwykła. Ci, którzy znają, wiedzą. Ci, którzy jeszcze nie znają, warto, żeby poznali. I bycie na koncercie to jest niezwykłe przeżycie.
Kochasz te głosy, kochasz te dziewczyny, kochasz tę muzykę. A jak się zaczęła twoja sympatia muzyczna? Ja rozumiem, Paul Anka to jest jedno, ale u was to jakoś jest takie rodzinne skażenie?
Tak, bardzo ważny wątek. Moja mama skończyła też szkołę muzyczną, grała na pianinie, więc instrument tenże towarzyszył mi od dzieciństwa. Później mój młodszy brat, ja sam skończyłem też, w zasadzie nie skończyłem, ale uczęszczałem, tak, grając na pianinie. Mój brat Maciej Łyszkiewicz, skończył różnego rodzaju szkoły i szkoły średniomuzyczną. W każdym razie to poniekąd troszkę za jego sprawą później moje losy potoczyły się tak, jak się potoczyły, czyli będąc jeszcze pracownikiem uniwersytetu i nauczając marketingu studentów handlu zagranicznego, bo tak się to nazywało, nagle mój brat powiedział: słuchaj, mam taki zespół, który, no, z którym gram, było to dla mnie zaskoczenie, mówi, czy może byś przyszedł na próbę? Ja mówię, okej, przyjdę. No i przyszedłem i okazało się, że był to zespół No Limits, którego próbę usłyszałem. Wtedy się tak nie nazywał, bo wymyśliłem tę nazwę dla nich i stałem się niespodziewanie menadżerem. No i byłem tak pod dużym wrażeniem tego, co grali i jak grali, że powiedziałem, okej, ja spowoduję, że będziecie mieli płytę. W ogóle nie wiedząc, jak to zrobić wtedy jeszcze. No ale jak słowo się
rzekło... A to był
dobry
czas na taką muzykę?
Nie, oni byli prekursorami w jakiś sposób. To znaczy tak byli awangardą, bo w tym czasie grało się mrocznego albo ostrego rocka, a to, co oni grali, było w awangardzie do tego, co się działo w Polsce, ale było natomiast bardzo dobrze odbierane na świecie i stąd też udało mi się doprowadzić do czegoś, z czego jestem bardzo dumny, chwilę jakąś dłuższą później, że pojawili się jako pierwszy polski zespół z Europy Wschodniej ze swoim teledyskiem do piosenki On the River, który wyreżyserował i Jach Paszkiewicz. No i pokazał go Paul King, ówczesny prezenter w MTV. Było to niesamowitym sukcesem, do tej pory to wspominamy, także wyprzedzali niejako epokę, grali ciekawe rzeczy, no i za sprawą, tak jak wspomniałem, mojego brata, zacząłem zajmować się intensywnie muzyką, porzuciłem pracę na uniwersytecie i w okolicznościach takich, że w trakcie nagrywania tejże płyty z No Limits właściciel studia powiedział, że mam już tego dosyć, rzucam to wszystko, no i na ulicy taka rozmowa, my rozgrzebane wszystko, ja mówię, okej, to ja to przejmuję. No i stałem się właścicielem studia w ciągu 5 minut, które się nazywało Modern Sound, w którym nie tylko dokończyliśmy tę płytę, ale zostało nagranych mnóstwo bardzo istotnych płyt trójmiejskich i nie tylko, i polskich, i zagranicznych zespołów. Tam uczyli się swojego fachu tacy świetni realizatorzy. Pracowali jak Adam Toczko, nieżyjący Tomek Ponarowski, Marcin Iszora, bywał tam też Michał Mielnik, więc dużo się działo, no ale studiem, natomiast w jakiś sposób cały czas interesowała mnie muzyka grana na żywo, ale zanim to się zdarzyło, to za pośrednictwem studia trafiłem do Playboya.
No właśnie. Czekałem, czy to powiesz, czy będziesz ciągle ukrywał się pod płaszczykiem takiego jazzmana i tak dalej, i tak dalej. Playboy, coś strasznego, ja ci powiem, tak? To przecież to jest... Jestem święcie oburzony, wiesz, to takie pokazywanie kobiet, Piotrze, naprawdę, wstydź się.
Playboy to
A ty je jeszcze namawiałeś do grzechu, jak ja dobrze pamiętam.
Playboy to bardzo ciekawa historia.
Namawiałeś czy nie namawiałeś? To?
Zaraz o tym opowiem. Natomiast trafiłem do Playboya dlatego, że w pewnym momencie wydawcy wpadli na pomysł, że chcą mieć takie logo dźwiękowe, taki sygnał, taką reklamę, która by się pojawiła. No i wymyśliliśmy ją, wyprodukowaliśmy, napisał muzykę do niej Maciek, mój brat, no i tam na tyle się wszystkim spodobała, włącznie z ówczesnym redaktorem Stonkiem Raczkiem, że się pojawiła, no i tak finalnie doszło do tego, że to był początek, no i przeniosłem się do Warszawy i odpowiadałem w Playboyu za promocję i reklamę. I również miałem tam związaną taką pracę, jak organizację sesji zdjęciowych polskich gwiazd, które to gwiazdy były mi bliskie, znaliśmy się z racji wątków muzycznych, no i między innymi wspólnie z wspaniałym fotografikiem Jackiem Porębą zrobiliśmy sesje zdjęciowe dla Anity Lipnickiej, sesję zdjęciową dla Kai, które to sesje tam miały różne swoje przygody i historie. Natomiast co warto podkreślić, Playboy to była gazeta w tamtych czasach, która miała swój styl i niesamowity poziom. Warto podkreślić fakt, że pomijając tak zwane piktoriale, były tam zawsze wywiady i w pierwszym nawet polskim wydaniu Playboya pojawił się wywiad z Lechem Wałęsą, a później pojawiały się wywiady, które stanowiły niejako kanon dla studentów dziennikarstwa. Sam założyciel Playboya, i tu jest bardzo ważny wątek, bardzo, bardzo ważny, Był też postacią kontrowersyjną, który jako pierwszy, Hugh Hefner, który jako pierwszy publikował w tym właśnie swoim magazynie opowiadania czarnoskórych autorów, co nie było w tym czasie mile widziane i popularne. Wreszcie miał swój program w telewizji, gdzie zapraszał artystki bez względu na kolor skóry, w tym m.in. Ella Fitzgerald, do swoich programów i stworzył coś, co się nazywało Playboy Jazz Festival, bo był wielkim fanem jazzu. I to był ten wątek, tak, który był mi szczególnie bliski i w jakiś sposób stanowił inspirację do tego, żeby stworzyć festiwal, w którym jazzowy, który wymyśliłem troszkę w innym kształcie, no i tutaj motywem przewodnim było to, żeby oddać hołd wybitnym artystkom jazzowym i w związku z tym pojawił się Ladies Jazz Festival, który od 20 lat już gości w Gdyni i zawsze jest obecny w lipcu.
No właśnie, a wśród gwiazd, z którymi miałeś przyjemność pracować, była także niezwykła Candy Duffler. Ona niejako zamyka twoją przygodę z Playboyem.
No można tak powiedzieć, bo w czasie mojej pracy dla Playboya byłem pomysłodawcą i współautorem takiej kompilacji płyty wydanej, która się nazywała Playboy Play, i właśnie ten utwór Candy Duffler na niej się pojawił, a Candy Duffler znowu po jakimś czasie okazało się, że była przedłużeniem trochę mojego też życiorysu zawodowego, bo zaczęliśmy pracować, dostałem propozycję, żeby być jej agentem, czyli osobą, która odpowiada za wszystkie jej aktywności koncertowe. Najpierw dostałem propozycję na świecie, ale sam uznałem, że to trochę za dużo i skoncentrowałem się na Europie. W związku z tym byłem przez kilkanaście lat jej agentem. Do tej pory pozostajemy w przyjaźni i widujemy się czy tutaj, czy w Amsterdamie, gdzie mieszka, i rodzinnie pozostajemy.
Można powiedzieć, że masz szczęście do tych gwiazd, bo jakoś masz w sobie ten niezwykły urok, który sprawia, że czarujesz nie tylko te jazzmenki, ale także Mika Jaggera chociażby.
A, Mick Jagger to jest inna historia zupełnie, więc rzeczywiście zdarzyło mi się mieć przyjemność pracy przy organizacji koncertu Micka Jaggera z moim ówczesnym partnerem biznesowym, który to koncert Micka Jaggera odbywał się na Służewcu, Micka Jaggera, Rolling Stonesów. Co za tym idzie, miałem okazję spotkać i Keitha Richardsa, i samego Micka Jaggera, ponieważ jego asystentka zadzwoniła do mnie z pytaniem: słuchaj, czy mógłbyś się pojawić w hotelu, bo Mick chciałby nauczyć się iluś tam zdań po polsku, bo chciałby z polską publicznością...
Na zdrowie?
Ależ nie. I w związku z tym poprosiłem o przesłanie mi mailem całego tego jego pomysłu na konferansjerkę, żeby móc się do tego przygotować, ale nie było za bardzo czasu, więc ona mówi, że przyjedzie, zadziałamy na miejscu. No i trafiłem do hotelu Hyatt w Warszawie, gdzie rezydowali Stonesi, i właśnie z tą kartką z wydrukiem po angielsku, tak ad hoc miałem chwilę, żeby przetłumaczyć to, uwzględniając te tak zwane tongue twisters, czyli polskie skomplikowane do wymowy dźwięki, i tak dalej, mając na uwadze to, że on ma się tego nauczyć. No i po chwili zostałem zaprowadzony do apartamentu, drzwi się otworzyły, stał w nich Mick Jagger, mówi: hi, I'm Mick. Powiedziałem: hi, I'm Piotr. No i wszedłem do środka, spędziliśmy prawie półtorej godziny rozmawiając o właśnie nie tylko o tym tekście do przetłumaczenia. No i był taki zabawny incydent, że w pewnym momencie on mówi: słuchaj, czy mogę cię nagrać? Ja mówię: wiesz, to muszę skonsultować to z moim agentem. No ale oczywiście mnie nagrał to, jak ja to wymawiam. Umówiliśmy się jeszcze, że przed samym koncertem będę w garderobie. No ale przed koncertem wszedł, on mówi: słuchaj, wszystko w porządku. Rzeczywiście niezwykłe ucho, niezwykły talent. Świetnie się nauczył tego. Kapitalna pamięć. No bo to nie było bynajmniej jedno zdanie. To było typu: cieszę się, że jestem w Warszawie, albo miło jest dla was zagrać. Za chwilę usłyszycie tego typu zdania. I on je bezbłędnie w czasie koncertu przy tym kilkudziesięciotysięcznym tłumie, który właśnie falował na Służewcu, je wymawiał, no i czułem satysfakcję, że mój uczeń dał sobie radę.
Które jeszcze z takich gwiazd, z którymi pracowałeś, najsympatyczniej wspominasz?
Ja wszystkie wspominam sympatycznie, bo niektórzy mówią, że ktoś ma chimery i tak dalej, czy jest jakiś trudny. Ja uważam, że gwiazda, czyli artysta, ma prawo oczekiwać najwyższego poziomu po stronie organizatora, czyli promotora, czyli może być wymagający. Co za tym idzie? Niektórzy mogą to odbierać, że jest, nie wiem, upierdliwy, czy złośliwy, czy jakkolwiek by tutaj jakieś pejoratywne skojarzenia budowali wokół niego, czy niej. Ja wspominam pracę z każdym artystą jako cenne doświadczenie i jako materiał do ewentualnego wyciągania wniosków i poprawiania jeszcze jakości naszej pracy, mojej i zespołu moich współpracowników. Na pewno niesamowitym przeżyciem dla mnie było móc być w kontakcie też z Rogerem Watersem, z którym trochę czasu spędziłem. W czasie, kiedy pracowałem przy premierze jego opery, która się nazywała Saira. No i Roger Waters dla mnie to była jedna z dwóch kluczowych postaci z Pink Floydów, którzy byli moimi absolutnymi idolami. I tak sobie wspominałem, jadąc w pewnym momencie w dniu moich urodzin, jestem spod znaku byka, i jadąc z limuzyną z Rogerem Watersem, odwożąc go na lotnisko, kiedy wyjął płytę The Wall napisał na niej Happy Birthday Piotr. I pomyślałem sobie, o Boże, jak ja sobie słuchałem tych płyt wszystkich Rogera Watersa, Pink Floydów, nigdy mi się nie śniło, będąc w Gdyni, w liceum numer 2, z moimi przyjaciółmi słuchając tych z trudem zdobytych płyt, nagrań z kaset i myśląc sobie, o Boże, w ogóle jaką byłoby radością móc zobaczyć na żywo ten spektakl. Tymczasem jechałem obok, siedząc na siedzeniu i konwersowałem z Rogerem Watersem. Było to dla mnie niezwykłe przeżycie. Jedno z wielu, no bo można tu opowiadać jeszcze o innych, ale też fajnym doświadczeniem było spotkanie z Randy Crawford, z fantastyczną artystką.
Ach, to Randy nie tylko fantastyczna artystka, ale także osoba, która sprawia, że ludzie pobierają się.
Tak, no właśnie Randy Crawford to jest właśnie, tak wcześniej na samym początku pytałeś, to jest jedna z moich ukochanych, ulubionych artystek. Podziwiam ją, wielbię jej głos. I
marzyłeś o tym, żeby się pojawiła na Ladies Jazz.
Marzyłem o tym przede wszystkim, żeby w ogóle pojawiła się w Polsce, bo nigdy jej wcześniej nie było. I wielokrotnie zdarzało się tak, że na Ladies Jazz Festiwalu właśnie prezentowaliśmy po raz pierwszy polskiej widowni artystki, które później gdzieś tam się pojawiały, często były długo oczekiwane. I tak było z Randy Crawford. Randy Crawford pojawiła się na festiwalu i grała w ramach takiej trasy, gdzie prezentowała swoją płytę. My mamy w zwyczaju, właśnie tutaj jako organizatorzy, jako promotorzy, że zawsze prosimy artystki o przylot dzień wcześniej, żeby uniknąć sytuacji typu samolot się spóźnił, lot odwołany, a my przepraszamy publiczność, że artysta nie dojechał. I Randy właśnie pojawiła się dzień wcześniej. Spotkaliśmy się na kolacji. Ja znałem jej menadżera. Poznaliśmy się osobiście. No i cała trasa polegała na tym, że ona grała swoją ostatnią płytę. No i w czasie kolacji, kiedy ona odkryła, że ja jestem jej absolutnie wielkim wielbicielem i zadała mi takie pytanie. A słuchaj, co byś chciał, żebyśmy zagrali jutro? No i ja tak oniemiałem wraz, poprosiłem kelnera, żeby przyniósł kartkę, wypisałem te utwory, on mówi, dobra, to zrobimy wcześniej próbę i zagram to, co byś chciał. Powstał koncert The Best Of, ale właśnie moja narzeczona, która była na tej kolacji, siedzieliśmy, rozmawialiśmy razem i Randy do mnie mówi, słuchaj, to jest tak wspaniała dziewczyna, ja nie przyjadę następnym razem do Polski, dopóki ty do mnie nie napiszesz lub nie zadzwonisz, że wy już jesteście małżeństwem. No
i trzeba było.
I tak się stało. Po prostu nasze plany zostały zrealizowane. Mamy dwójkę cudownych dzieci, dwie cudowne dziewczynki, ale program Trzeci Polskiego Radia zwrócił się z propozycją, żeby na rocznicę studia Agnieszki Osieckiej zrobić specjalny koncert i Marek Nieźwiecki zadzwoni, mówi, słuchaj, marzyłoby się nam, żeby była Randy Crawford. No, w związku z tym ja mówię, nie będzie problemu, jestem po ślubie, mogę zadzwonić do Randy
i, no i wszystko jasne.
I powiem. No i to się stało, tak, także.
Ale żeby nie było, że tak jest tylko kryształowo i cudownie, to ja słyszałem o pewnej wokalistce polskiej, która na twój koncert no prawie nie dojechała, wywołując niemalże u ciebie zawał serca. Zawsze mówiłeś o tym, że dzień wcześniej i tak dalej, jak to było?
Tak, no znaczy, przybliżając sytuację, bo dla wszystkich państwa, ja mówiłem o tym, że ja jestem promotorem, czyli że występuję w imieniu artystki na polskim rynku i doprowadzam do tego, że organizowane są koncerty lub wprost organizatorem, czyli również je organizuję. I wiele osób sądzi, że organizator odpowiada za wszystko, tymczasem jest po drodze management i z tym managementem organizator czy też promotor podpisuje umowy i na przykład takie również, że artysta przyjedzie dzień wcześniej, będzie o próbie, na próbie o którejś tam godzinie. No i właśnie zdarzyło się z pewną polską artystką, która po prostu zachowała się totalnie nieprofesjonalnie. Jej management tłumaczył się, że nie panuje nad nią, co było zdziwieniem dla mnie, jak management może nie panować nad artystką, którą zarządza. No i w efekcie było coś takiego, że pojawiały się telefony typu pociąg stanął, zamiast być wcześniej, artystka, koncert o 20, a artystka o godzinie 19 gdzieś tam przed Tczewem jeszcze. I czy my możemy wysłać jakąś, nie wiem, jakąś ją przenieść, nie wiem, helikopterę,
może jakąś, tak.
Coś takiego, nie wiem, dostarczyć ją na miejsce.
Nie, no to była polska artystka. No
to była polska artystka, ale finał był taki, że jeden
Maciek
z muzyków jej zespołu...
długo opowiadał na scenie najpierw.
Nie, to opowiadała akurat Marta Egoluch, która prowadziła ten koncert, a na początku jeden z muzyków jej zespołu, który jest też świetnym artystą, po prostu zagrał przez 20 minut. Ona zziejana wpadła na scenę i zagrała koncert.
No i tak można, ale Piotrze, wracając do twojej współpracy z polskimi artystami, no to my mówiliśmy o No Limits, ale tak. Przecież była jeszcze Łyczacza, były Leszcze.
Tak jest, Leszcze. No, Leszcze, pomysł mojego brata, muzyczny pomysł mojego
Zabawa
brata.
Muzyczna.
Świetny żart, dowcip, który niektórzy wzięli dosłownie i jak gdyby stałem się wydawcą zespołu Leszczy. Leszcze, płyta pierwsza, Wolne Miasto Dancing, taka nazwa, się pojawiła. No i ja wymyśliłem nazwę dla zespołu jako Leszcze, czyli tacy trochę frajerzy, tacy no właśnie nie do końca
no,
poważni goście.
Po
pojawił się Maciek Miecznikowski.
Ale był tylko jednym z wielu wokalistów na początku, z którymi jeśli
na pierwszej płycie pojawiło się kilka osób, absolutnie tak. Występował tam również Larry UW, który zaśpiewał piosenkę Irena po polsku. Ale w każdym razie wymyśliłem nazwę Leszcze, stałem się wydawcą, byłem ich menadżerem na początku i no, doprowadziłem do tego, że zespół pojawił się tam, gdzie mógł być dostrzeżony. Pamiętam, że pierwsza jakaś komisja festiwalu w Opole, jak zgłosiliśmy piosenkę Usta jak maliny, uznała, że kpimy z komisji, no bo to jest jakiś w ogóle żart, że to nie wiadomo co i tak dalej. Potem okazało się, że piosenka Ta dziewczyna na kolejnym festiwalu w Opolu zdobyła podwójną nagrodę, bo i dziennikarzy, i publiczności, co się bardzo rzadko zdarza. Nina Terentiew, jak przyniosłem jej tę płytę, powiedziała, że co za cudowna muzyka, jakie smaczki, jakie świetne klimaty, jakie teksty, jaki żart, jaki podtekst. No,
no bo to był żart, ale robiony przez absolutnych profesjonalistów.
Smacznie, stylowo. Teksty pisał Maciek Łyszkiewicz, mój brat, który zresztą został bardzo doceniony przez Agnieszkę Osiecką, która to Agnieszka Osiecka napisała dwie ostatnie piosenki, dwa ostatnie teksty w ogóle do jego muzyki. No ale Leszcze wspaniale sobie rozwinęły później karierę. Ja koncentrując się na moich projektach, w tym również i Siesta Festiwalu, który wymyśliłem i organizuję z Marcinem Kedryńskim w Gdańsku, Ladies Jazz Festiwalu, pracy z zagranicznymi artystkami i artystami, spełniam się absolutnie, jestem szczęśliwy, cieszę się widząc uśmiechnięte twarze publiczności, cieszę się widząc zadowolonych artystów, cieszę się wreszcie z tego powodu, że bez tych wszystkich życzliwych osób, które udaje nam się zgromadzić wokół realizowanych przez nas przedsięwzięć, przede wszystkim widzów, nie byłoby to możliwe i mniejszym za to wszystkim dziękuję.
Już myślę o ściągnięciu do Polski kolejnych gwiazd. Tutaj dopowiadam, co zapewne chciał powiedzieć Piotr Łyszkiewicz, a tą najbliższą gwiazdą, którą ściągnę będzie?
To już ogłosiliśmy, że na Siesta Festiwalu przyszłorocznym pojawi się Mo Calamity. Pierwszy raz będzie reggae gościło w klubie Parlament we wrześniu. A wcześniej Fabia Rebordao z Portugalii, fadistka, której to właśnie wymyśliłem kiedyś taką piosenkę, żeby zaśpiewała po polsku pod papugami. Później nigdy więcej nie patrzy na mnie takim wzrokiem i właśnie Fabia będzie na Siesta Festiwalu w czasie tak zwanych Nocy Fado w Gdańsku. Mo Calamity będzie występowała właśnie w klubie Parlament, a zespół Pink Martini, bo może go za chwilę usłyszymy, przez sekundę, będzie gościł w ramach trasy celebrującej swoje 30-lecie na dwóch koncertach w Polsce w maju przyszłego roku, 7 i 8 maja na Torwarze i we Wrocławiu. I to też ewenement, zespół amerykański, który we Francji podbił listę przebojów, stał się numerem jeden śpiewając po francusku. Jeżeli uda nam się chociaż sekundę usłyszeć piosenki Sympathique w wykonaniu Pink Martini, będę bardzo szczęśliwy.
Uda się, ale mam jeszcze całe 2 minuty, Piotrze.
Oh.
No, widzisz, jak się odpowiednio gospodaruje czasem, to jeszcze można się zapytać o Ladies Jazz. Co dalej, bo już rozszerzyłeś formułę, to już nie tylko Gdynia Teatr Muzyczny, to także inne sceny, tak?
I nawet
mówiłeś, że byłeś super zaskoczony tym, jak fajnie można tam robić koncerty, jaka fantastyczna jest tam publiczność i tak dalej, i tak dalej.
Pozostaję niezmiernie zaskoczony, w sensie już teraz przyzwyczajony do tego, że jest to fantastyczna sala, że jest to piękna akustyka, że jest rewelacyjna publiczność i jesteśmy tam już od ładnych iluś lat i wracamy i będziemy na pewno w roku 2025. Także proszę nastawiać uszu, sprawdzać na stronie ladiesjazzfestival.pl tego, co się będzie działo, a będzie się działo dużo i będzie się działo i właśnie przede wszystkim w Gdyni, w Teatrze Muzycznym, w Konsulacie Kultury. Będzie kolejny konkurs Grand Prix, będzie właśnie koncert Wejherowi Filharmonii Kaszubskiej. A teraz za chwilę mam nadzieję, że będzie chociaż kawałek Pink Martini.
Ja ciągle ten Pink Martini, no proszę
bardzo. Uwielbiam
ich. No dobra, no jak uwielbiasz, to uwielbiasz.
Myślę,
ja
że państwo też.
Uwielbiam. W Radiu Gdańsk, szanowni państwo, fantastyczna muzyka, jak zawsze. A gościem programu Facet na Luzie był nie kto inny jak...
Piotr Łyszkiewicz. Dziękuję tobie, Sławku, dziękuję państwu, dziękuję Radiu Gdańsk za gościnę.